Bywały takie czasy, kiedy niekłamane przerażenie budził widok ustawiającego się pancernika do ataku. Z całą pewnością pancerniki stanowiły najpotężniejsze zagrożenie na morzach i oceanach całego świata przez wiele dekad, aż do lat 40. XX wieku. Zapewne największą furorę robiły budzące grozę, ale i zachwyt, potężne śmiercionośne działa, a do walki stawały tym śmielej, im grubszymi pancerzami dysponowały. Wyjątkowo grube upancerzenie dawało pancernikom dwie możliwości, o których inne jednostki mogły jedynie śnić. Po pierwsze, opancerzenie dawało im szansę rozsądnego stania do walki z równym sobie pancernikiem. Po drugie, dla takiego pancernika wrogie samoloty czy okręty podwodne nie podnosiły specjalnie ciśnienia. Jednostki potrafiły doskonale sobie poradzić z powietrznym czy podwodnym zagrożeniem. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się kilku dość interesującym pancernikom, a konkretnie największym w historii marynistyki. Na nomen omen pierwszy ogień bierzemy jednostkę HMS Dreadnought. W momencie wprowadzenia na służbę był najpotężniejszą bronią świata. Jednostka była owocem rozmyślań dotyczących tego, ile tak właściwie artylerii jedna jednostka byłaby w stanie dźwignąć na morzu. Początek XX wieku to czasy, kiedy na morzach i oceanach dominowała Wielka Brytania. HMS Dreadnought był przełomem, który zapoczątkował nową klasę okrętów, kiedy został zwodowany. W ułamku sekundy zdeklasował wszystkie pozostałe jednostki pływające. W jednej chwili uczynił pozostałe pancerniki przestarzałymi. Inżynierowie popisali się okrętem, który przez dziesięciolecia panował na światowych wodach. Dreadnought był nieustraszony. Zbudowano go w 1906 roku z 10 działami kalibru 305 mm, 27 szybkostrzelnymi działami kalibru 76 mm, a pancerz grubo dochodzący do 330 mm dawał sporo pewności, że przetrwa praktycznie każde starcie. Opancerzenie ciągnące się wzdłuż burt, uzbrojenie w postaci ciężkich dział osadzonych w obrotowych wieżach pancernych oraz rozbudowane stanowisko dowodzenia i systemy optyczne służące do obserwacji i celowania czyniły jednostkę niezmiernie trudną do pokonania. Pierwsze próby pozostawiły obserwujących oficerów w szoku. Byli przytłoczeni możliwościami pancernika uzbrojonego wyłącznie w działa sporego kalibru. Jednostka spędziła większość służby na patrolowaniu, chociaż w czasie Wielkiej Wojny zdarzyło się jej napotkać niemieckiego U-bota. Dreadnought go zwyczajnie staranował, bo U-bot najpewniej nawet nie zauważył molocha. W 1918 roku Dreadnought przeszedł do rezerwy, a w 1921 został przerobiony na żyletki. Japońska cesarska marynarka wojenna wpadła na pomysł wybudowania pojedynczych, mocno potężnych okrętów typu Yamato na początku lat 30. XX wieku. Pomysł był wynikiem chłodnej kalkulacji. Japoński przemysł wojenny nie był w stanie nadążać za amerykańskim. Według toku rozumowania cesarskiej marynarki jakość jednostek miała rekompensować ilość jednostek. Projekt klepnięto w marcu 1937. Jednostka wypierała ponad 70 tysięcy ton, osiągając przy tym prędkość 27 węzłów z uzbrojeniem głównym w postaci 9 dział 460 mm w trzech wieżach i obroną przeciwlotniczą w postaci 12 dział 127 mm oraz 24 działek 25 mm. Jednostkę Japończycy konstruowali w największej tajemnicy. Dali dość spore opancerzenie, gdzie sięgało 410 mm na burtach. Stworzyli pływającą twierdzę, gdzie Japończycy dysponowali o wiele potężniejszymi działami od Amerykanów czy zdecydowanie lepszym opancerzeniem. Warto zaznaczyć, że dopiero ponad 10 lat później Amerykanie dysponowali lotniskowcami o podobnym tonażu. Japońskie pancerniki miały siać postrach na morzach i miały być takim straszakiem na Amerykanów. I choć budowę planowano od połowy lat 30., to kiedy dwie pierwsze jednostki się pojawiły, Yamato oraz Musashi, to był już rok 1942. I tak na dobrą sprawę era pancerników powoli odchodziła w zapomnienie. Na światowej morskiej arenie w latach 40. powoli zaczęły dominować lotniskowce. Szczerze mówiąc, megapancerniki japońskie może i budziły przerażenie, ale tak na dobrą sprawę nie mogły się pochwalić długą karierą bojową. Co prawda odstraszały Amerykanów, bo Japończycy celowo wysyłali swoje molochy w rejony, które były zagrożone właśnie po to, by stamtąd przepędzić Amerykanów, ale portfolio bojowe mają wyjątkowo skromne. Jednostki wzięły udział jedynie w dwóch bitwach i to w dodatku były dość znamienne bitwy. Pod Leyte zatonął Musashi, a pod Okinawą zatonął Yamamoto. A warto podkreślić, że megapancerniki poszły na dno głównie z powodu zastosowania lotnictwa. Stąd nastała właśnie era lotniskowców. Brytyjska królewska marynarka wojenna w latach 30. była świadoma coraz bardziej napiętej sytuacji na arenie międzynarodowej i wiedziała, że to już najwyższy czas opracować i wyprodukować swój megapancernik. Pierwszy serii okrętów nosił nazwę HMS King George V. Budowano go ponad 2 lata. W lutym 1939 roku został zwodowany. Na służbę dopiero wszedł w grudniu 1940. Powstało łącznie 5 takich. Jeden zatonął w czasie działań wojennych, resztę pocięto na żyletki w 1958, ponad 42 tysiące ton tonażu, osiągające prędkość 28 węzłów. Do dyspozycji załogi było uzbrojenie główne w postaci 3 wież z 10 działami kalibru 356 mm, obronę lotniczą pod postacią 16 dział 133 mm, 90 działek 40 mm i 55 działek 20 mm. W najgrubszym miejscu na burtach pancerz miał 373 mm grubości. Typ King George V miał pojawić się w miejsce sędziwych okrętów zwodowanych jeszcze za czasów Wielkiej Wojny, które były już małe i zbyt słabo uzbrojone. Wielka Brytania doczekała się w ciągu 5 lat 5 modeli: King George V, Prince of Wales, Duke of York, Anson i Howe. W trakcie służby nie rozstrzygały o losach II wojny światowej, ani też nie brały udziału w żadnej wielkiej bitwie morskiej, o jakimś decydującym o losach świata kalibrze. Ich bohaterskie czyny ograniczyły się do ścigania czy pomocy przy zatopieniu niemieckich pancerników Bismarck i Scharnhorst. W całej wyliczance brakuje jedynie jednostek marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Typ Iowa zostały zamówione na początku II wojny światowej. Powstały 4 jednostki. Były najprawdopodobniej najbardziej zaawansowanymi rozwojowo okrętami liniowymi. W czasie II wojny światowej ochraniały lotniskowce i ostrzeliwały japońskie pozycje. Ciekawe, że służyły nie tylko w czasie II wojny światowej, trafiały również do służby w czasie wojny w Korei Północnej, w wojnie w Wietnamie. Były aktywne w czasie zimnej wojny. Ostrzeliwały nawet irackie cele w 1991 roku w czasie pierwszej wojny w Zatoce Perskiej. 58 ton wyporności. Osiągało do 35 węzłów prędkości. Jako uzbrojenie główne służyło 9 dział 406 mm w 3 wieżach. Obronę przeciwlotniczą stanowiło 20 dział 127 mm, 80 działek 40 mm, a także 49 działek 20 mm. Przy poprzednich pancernikach nie było co wspominać na temat systemów obserwacji czy namierzania potencjalnych celów. W przypadku pancerników typu Iowa jest o czym mówić, bo te jednostki dysponowały doskonałą optyką i najbardziej zaawansowanymi radarami w czasie II wojny światowej. Opancerzenie sięgało 495 mm grubości na wieżach, 380 mm na burcie, a ochrona przeciwpodwodna była znacząco rozbudowana. Obszar zainteresowań Waszyngtonu nie uwzględniał specjalnie Europy. Byli bardziej zajęci tym, by sobie podporządkować mniej lub bardziej udanie Amerykę Południową, ale byli nie w ciemię bici. Rozumieli, że istnieje realna szansa na to, że prędzej czy później w jakiejś mierze do wojny będą zmuszeni się dołączyć. Dlatego starali się utrzymywać swoją marynarkę wojenną na nienagannym poziomie. I trzeba przyznać, że im się ta trudna sztuka udała. Pod koniec lat 30. XX wieku postawili na wybudowanie najbardziej zaawansowanego typu okrętu pancernego w historii. Iowa, New Jersey, Missouri, Wisconsin. Jednostki były szybkie i znakomicie uzbrojone. Prędkość i uzbrojenie przeciwlotnicze skazały je na sukces i spowodowały, że oddelegowano je do współpracy z lotniskowcami w ramach grup operacyjnych. I tak właśnie wykorzystano je w trakcie II wojny światowej. Po niej, w przeciwieństwie do pancerników w innych państwach, nie zostały wycofane i zezłomowane, ale stały się ważnym elementem US Navy, ciągle unowocześniane i doposażane, na przykład w rakiety Tomahawk. Wzięły udział w kolejnych amerykańskich wojnach w Korei, Wietnamie, Libanie, w Zatoce Perskiej. odeszły ostatecznie na emeryturę dopiero na początku XXI wieku i wszystkie są okrętami muzeami, choć podobno możliwe jest ich szybkie przywrócenie do stanu gotowości bojowej. Dzięki bardzo za obejrzenie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.